Halo, cześć, witajcie.
Cześć, cześć Przemo.
Cześć, Łukasz. Wiesz, ile jest 4 plus 4?
Wydaje mi się, że chyba tak, ale boję się odpowiadać, bo czuję, że to pytanie jest podchwytliwe.
To pytanie nie jest podchwytliwe. 4 plus 4 to jest 8, a to jest właśnie 8 odcinek naszego podcastu.
Bum, 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 bum. Wjechał jak...
Badam.
Podobało mi się. Muszę to zapamiętać, żeby tak rozpoczynać działaniem. I co, o czym będziemy rozmawiać w 8 odcinku naszego podcastu?
Łukasz, powiedz mi, jak ty się promujesz w internecie?
Czyli marketing internetowy dzisiaj.
Dawaj.
Dobra, dobra, to będzie ciekawe. Wiesz co, to ja może zacznę od tego, że kiedyś mi się wydawało, że to jest tak, że masz jakiś produkt, jakąś usługę i to tyle. I już masz i ludzie będą przychodzić i mówić, chcę u ciebie zostawić swoje pieniądze. I to absolutnie tak nie działa. Bycie przedsiębiorcą to nie jest tylko robienie tego, co się jakby, co jakby jest finalnie tym właśnie twoją usługą bądź produktem. Bo oczywiście jak masz dobry produkt bądź dobrą usługę, to jest jakiś punkt wyjścia. No i jakby nie wyobrażam sobie, żeby to było inaczej. Ale jednak trzeba robić marketing i wydawać na niego kasę. I to jest jakby no, nieodłączny element całości biznesu, przedsiębiorczości. I kiedyś mi się jakby nie doceniałem tego, jak to jest ważne. Dzisiaj już wiem, że ważny jest dobry produkt, ale też równie ważne jest dobre opakowanie. No i w ogóle dotarcie do potencjalnych klientów, kontrahentów, inwestorów, odbiorców, żeby pokazać się światu, patrzcie, jestem, to są moje usługi, to możecie u mnie kupić. No i zapraszam, nie? I faktycznie uważam, że temat marketingu, szczególnie marketingu internetowego, jest super ciekawy. Ja miałem okazję promować w internecie różne usługi, różne produkty i teraz też jestem w trakcie promowania różnych produktów, różnych usług. I tak przechodząc już do konkretu, to uważam, że najważniejszą rzeczą ever w marketingu internetowym jest budowanie baz. To wiem, że to nie będzie, nie jest jakoś ekstremalnie odkrywcze, ale ja robię tak. Przede wszystkim buduję listę mailingową, prowadzę fanpage na Facebooku, prowadzę kanał na YouTubie, inny oprócz tego. Znaczy w sumie media społecznościowe robię wszystkie, nawet się przemogłem do tego TikToka, który tam startuje i raczkuje, ale docelowo chodzi o to, żeby budować bazy, czyli społeczność wokół ciebie, żeby móc potem tej społeczności komunikować, kim jesteś i co masz im do zaoferowania. Oczywiście jakby tą ideę wspierają też inne rzeczy, jak na przykład strony internetowe, które ja bardziej traktuję jako taką wizytówkę, żeby ktoś szukając informacji o mnie mógł na tą stronę wpaść, zobaczyć mniej więcej, kim ja jestem, co robię i zarysować sobie jakiś obraz w głowie, żeby to wzbudziło jakieś tam zaufanie. No ale tak finalnie, nawet jak się ma, powiedzmy, taką stronę, to i tak trzeba właśnie na nią skierować ten ruch poprzez na przykład płatne reklamy. Znaczy to w sumie tak już przechodząc bardzo do konkretu. Ja to robię w taki sposób, że jest na przykład płatna reklama na Facebooku, no lejki, nie? Płatna reklama na Facebooku, ten potencjalny klient, tak powiem nieładnie, lead, przechodzi na albo na stronę internetową, albo już na typowo landing page, gdzie zostawia swój adres mail. Potem takiej liście mailingowej są wysyłane, no ja akurat wysyłam na ten moment mailingi z ofertami inwestycyjnymi, czyli wysyłam informację, że mamy takie i takie mieszkanie, jego zakup to tyle, remont to tyle, sprzedaż to tyle, generujemy taki zysk i możemy się nim podzielić na przykład 50 na 50. No i w zasadzie lista mailingowa i fanpage to są moje dwa główne na ten moment źródła pozyskiwania inwestorów. I wiesz co, no chyba nawet jestem w stanie powiedzieć mniej więcej jak ci inwestorzy się rozkładają, to znaczy fanpage i lista mailingowa to są tacy inwestorzy na tu i teraz, czyli ja wrzucam i od razu dostaję, wrzucam post, czy tam wysyłam mailing i od razu dostaję odpowiedź, ok, panie Łukaszu, podoba mi się, wchodzę, ale na przykład kanał na YouTubie działa w taki sposób, że ktoś tam dociera, zaczyna sobie subskrybować, ogląda pół roku i po pół roku dzwoni i mówi, panie Łukaszu, ja pana oglądam na tym YouTubie już od pół roku, i podoba mi się, co pan tutaj robi. Chciałbym zainwestować, czy ma pan teraz coś ciekawego? Czyli ktoś jakby dojrzewa do tego, żeby mi zaufać. I ja to w pełni rozumiem, to jest spoko, ale i tak wszystko się opiera na tym, że buduje się bazy. Czyli na YouTubie się buduje bazę subskrybentów, na fanpage'u buduje się bazę tych lajków, czy na liście mailingowej buduje się po prostu rekordy, lidy, adresów mail, żeby móc do tych społeczności docierać. Wydaje mi się, że ja mam taką chyba nietypową, że moim produktem jest coś nietypowego, czyli właśnie możliwość inwestycji ze mną, ale też miałem okazję promować no chociażby kurs online, który był w zasadzie takim powiedzmy dodatkiem, który zrobiłem tak z ciekawości, ale chociażby networkingowa kawa, o której mówiłem gdzieś tam chyba w drugim czy trzecim odcinku, też była promowana dokładnie w taki sam sposób, czyli reklama na Facebooku płatna, landing page, budowa listy i oferta wysyłana tej liście. Wiadomo, że jakby jak już jest ta lista, to nie można tam wysyłać tylko kup, 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 bo ja sprzedaję i kup, tylko jednak jakoś tam wartość też dawać, w zasadzie nawet więcej tej wartości, a ta sprzedaż jest tylko takim dodatkiem. No chyba, że są to jakieś takie kampanie, okna sprzedażowe, więc to już zależy konkretnie. Bardzo, znaczy w ogóle teraz tak podsumuję, że temat marketingu internetowego jest super ciekawy. Myślę, że ja nie byłbym w stanie robić tego sam, to znaczy sam robić reklam i sam stawiać stron, bo też jakby to nie jest mój taki core biznes, tylko no jest to narzędzie do tego, żeby robić core biznes, więc jakby korzystam z usług różnych agencji, ale też sam się lubię w tej kwestii gdzieś tam czasem doedukować. To jest bardzo ciekawe, już nawet nie w kontekście aktualnych produktów, tylko jakby samej psychologii, może to złe słowo, ale tego no, ogólnego pozyskiwania klientów, sprzedaży, robienia webinarów, bo, które też są bardzo skuteczne. Więc to tak w dużym skrócie.
Mi też się kiedyś wydawało, że wystarczy postawić stronę internetową i to jest tak, jakbyś otworzył powiedzmy budkę z lodami na samym środku skrzyżowania, siłą rzeczy ludzie będą do niej przychodzić coraz więcej, a to jest tak, jakbyś postawił, nie wiem, powiedzmy warsztat samochodowy na samym środku pola. Czyli po prostu, żeby tam coś się zadziało, to trzeba wykonać kolejne działania, kolejne starania, wykonać pewne kroki, jeden po drugim, żeby rzeczywiście i cały czas właściwie pracować nad stroną internetową i w ogóle ona musi być dobrze zrobiona.
To tak jakbyś postawił warsztat samochodowy wśród tysiąca innych warsztatów, no i wszystkie są. I teraz proszę bardzo, tam jest klient i czym ty jesteś, w czym ty jesteś lepszy, jak chcesz do niego dotrzeć, co on będzie miał z tego, że to zrobi, że sobie tam coś zrobi u ciebie, nie?
Tak, no. Adwokaci mają dosyć duże rygory, jeśli chodzi o zakaz reklamowania się, dlatego te, powiedzmy, marketing internetowy musi być taki bardziej wyrafinowany. Też dużą wagę przykładam do mediów społecznościowych, do tego, żeby też działać właśnie na wielu tych mediach. Ten TikTok jeszcze mi nie do końca podchodzi i nie jestem do niego przekonany. Natomiast YouTube, Facebook i Instagram, zwłaszcza w takim mieście jak Opole, to myślę, że to jest dobry kierunek.
Znaczy to, co ty robisz, to ja uważam, że w ogóle to jest super, bo popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że w branży kancelarii adwokackich raczej adwokaci tacy, powiedzmy gdzieś tam w wieku 40-50, to raczej do głowy by im nie przyszło, że można nagrywać filmy edukacyjne na przykład, nie? Że jednak to, co ty robisz, jest czymś takim chyba rzadkim w twojej branży.
Dosyć rzadkim, ale powoli, powoli coraz bardziej spotykanym. Oczywiście przez młodych prawników, przez tych, którzy dopiero wchodzą na rynek albo niedawno weszli. No oczywiście, no powiedz jakiemuś 50-60-latkowi, że ma nagrywać live na Facebooku.
No.
No a to jednak po prostu nie przepadam za Facebookiem, denerwuje mnie. Dzisiaj, wczoraj wieczorem ustawiłem posty, żeby same się opublikowały dzisiaj rano i oczywiście nie wypaliło, wchodzę dzisiaj, nic takiego się nie stało. Co chwilę się zawodzę na tym serwisie i ja już w ogóle tam chyba nic nie przewijam tylko po to, żeby sobie oglądać. Skupiam się już tylko na produkowaniu treści. Natomiast, no jakby nie patrzeć, to Facebook, czy w ogóle media społecznościowe, to tak jakbyś dostał wielką tubę taką, w której możesz na jakiś strajku albo proteście krzyczeć i usłyszy to wiele ludzi, albo po prostu znaczna ilość ludzi. No i trudno też nie wykorzystywać takich rzeczy, takich okazji.
No jasne, jasne. No, ja myślę, że ja bez Facebooka to jakby nie wyobrażam sobie jakichkolwiek działań marketingowych, że to jest taka podstawa, że ta, przynajmniej jakby w moim przypadku, płatna reklama na Facebooku to jest w ogóle punkt wyjścia, nie? To jest taki moment, że od którego zaczynamy, a co zrobimy z tym później, to tam jest dalszy wybór, no ale płatna reklama na Facebooku to jest totalna podstawa. I ja wielokrotnie próbowałem sobie sam te reklamy ustawiać i jakby no nie ma szans, nie? Ja nie wiem, czy ja naprawdę robię coś tak, aż tak źle, ale nigdy te moje próby, zawsze sobie myślałem, dobra, teraz zaoszczędzę na usłudze agencji, robiłem sobie te reklamy sam i przepalałem ten budżet, nie mając żadnego efektu, więc nawet jeżeli potem płaciłem agencji i był budżet na reklamę na Facebooka mniejszy, to i tak na tym wychodziłem lepiej. Więc ja już się pogodziłem z tym, że ja tam nawet nie próbuję niczego ustawiać, bo właśnie raz, że tam się ciągle coś zmienia i trzeba ciągle się edukować w tym zakresie, jakie tam te zmiany zachodzą. A dwa, że to się wydaje bardzo proste. Wchodzisz tam, ustawiasz reklamę, targetujesz, dobierasz jakiś tam obrazek, wybierasz płeć, wiek, wykształcenie i puszczasz. Ja nie wiem, na czym polega ta magia, no ale ja tego zrobić nie potrafię i wiem, że muszę za to płacić. No i też jeżeli chodzi o agencje, to też powiem ci, że są, no jest bardzo szeroki zakres tego, w jaki sposób są świadczone te usługi. Są duże agencje takie właśnie korpo, gdzie jesteś traktowany jako tam tysięczny klient i w ogóle co ty w ogóle od nas chcesz, gdzie ktoś tam naprawdę, żeby pogadać z kimś i żeby ktoś chciał się pochylić nad tym, jak to zrobić, żeby to było pod ciebie dobre, no to ciężko. Ja jednak mam złe doświadczenia z takimi dużymi firmami. No i takie mniejsze agencje, które jednak podchodzą indywidualnie i nie robią tylko właśnie wystawienia reklamy, ale też opracowują całą strategię, kampanię, że właśnie teraz reklama, potem landing page, potem webinar, potem sprzedaż, tu robimy potem stronę sprzedażową i tak dalej. Ja jednak wolę z takimi firmami współpracować. Wiesz co, mogę zdradzić, to pozwól jeszcze jedno zdanie, mogę zdradzić chyba, nie wiem, no chyba mogę, nie? To moja sprawa, to chyba mogę. Chciałbym zacząć robić szkolenia z flipów i deweloperki, bo no, z rok temu robiłem też szkolenia z podnajmu, no ale teraz ten biznes podnajmu podupadł, więc tutaj obawiam się, że potencjalna pula ewentualnych klientów no, byłaby mniejsza. I też teraz będę gdzieś tam intensyfikował swoje działania pod tym kątem, więc też jesteśmy na etapie opracowania strategii właśnie takiego lejka. No i to też mogę zdradzić, to żadna tajemnica, że będzie to prawdopodobnie robione w taki sposób, że płatna reklama na Facebooku, taka naprawdę, że tam budżet będzie konkretny, landing page, zapisy na webinar. W ogóle ten landing page będzie też już przygotowany w taki sposób, że zostaw proszę swojego maila. A ja ci na tego maila wyślę link do pokoju webinarowego, na którym będę mówił o flipach albo deweloperce, to jeszcze zobaczymy. No i potem będzie webinar, na którym będzie oczywiście super merytoryka i mega dużo wartości. I na koniec będzie zaproszenie do tego, że zapraszam na moje już całodniowe szkolenie. Więc klasyka gatunku, no ale ta najskuteczniejsza klasyka gatunku. No i właśnie jestem na etapie dogadywania z agencją całej tej strategii, tego, jak to te kilka różnych reklam, żeby wybrać tą najskuteczniejszą i potem ją na nią zwiększyć budżet.
Wydaje mi się, że czasem mamy takie, że nawet jeżeli współpracujesz z jakąś agencją marketingową, to jak prowadzisz swój biznes, to i tak musisz się znać na takich rzeczach jak marketing. I nawet marketing internetowy, który jest w ogóle taką świeżą dziedziną, bo kiedyś marketing to mogliśmy sprowadzić do wykupienia reklamy w gazecie, w telewizji albo jakimś, powiedzmy, jakieś roznoszenia ulotek na ulicy. Do tego nie trzeba było jakiejś szczególnie wielkiej wiedzy. Nie było to jak szczególnie skomplikowane, a teraz cały marketing internetowy to jest ogromna dziedzina wiedzy, stricte związana z informatyką. I chyba mamy czasy takie i będą coraz bardziej takie, że właśnie przedsiębiorca powinien się przynajmniej orientować w tym, jak to działa, żeby wiedzieć, za co płaci, czy jest dobrze obsługiwany i w którą stronę jego biznes powinien iść. Ogarnięcie sobie takich rzeczy właśnie jak określenie swojego targetu, określenie persony klienty, czyli wiedza o tym, kim jest mój klient, gdzie się gromadzi, w jaki sposób się do niego dociera, jak z nim rozmawiać. To są takie właśnie chyba podstawy, od którego trzeba zacząć, już nie mówiąc o określeniu całej takiej strategii marketingowej. Czyli po prostu sprowadza się to do tego, że prowadzenie firmy, przedsiębiorczość, to już teraz to jest zupełnie, zupełnie coś innego niż do tej pory. I wszystko wygląda na to, że wszystko zmierza ku temu, że rzeczywiście tak w tę stronę idziemy i tak i to już tak zostanie z nami na stałe. Trzeba być. Właściciel firmy będzie musiał być takim gościem, który wie, jak grać na wielu instrumentach.
Da
Niekoniecznie
Vinci.
Da Vinci, taki albo taki
Da Vinci nie grał na wielu
multiinstrumentalista.
instrumentach. No.
Tak. Wiele
Znaczy nie wiem, może
umiał.
grał na czymś. No.
Powiedzmy, że wiele umiał i właściciel powinien wiele umieć, niekoniecznie wykonując osobiście samemu, ale powinien po prostu być takim
Nadzorcą
wielozadaniowcem.
procesów.
Tak, dokładnie.
Tak, zgadzam się w pełni. Zgadzam się w pełni, że ja jakby właśnie nie chcę pogłębiać swojej wiedzy technicznej, ale chcę pogłębiać swoją wiedzę na temat no, procesów, tak może to nazwijmy, żeby przynajmniej wiedzieć, że to, co jest robione no, wedle jakiegoś takiego albo sprawdzonego kanonu, albo jeżeli jest testowane, no to ja przynajmniej wyrażam zgodę na te testy, czyli ewentualne na przykład jakieś przepalenie budżetu. No. Wiesz co, jeszcze bym to uzupełnił jedną rzeczą, bo tak w sumie poszedłem w tę stronę taką, opowiadając te wcześniejsze rzeczy, w taką stronę techniczną, a chciałbym jeszcze powiedzieć, że oprócz tej właśnie technicznej rzeczy, czyli tam lejki, landing page'e i tak dalej, to uważam, że równie ważne, albo takie może uzupełniające jest budowanie marki swojej, osobistej, takiego personal brandingu, gdzie jak już ktoś na ciebie trafi, bo ty go złapiesz tą płatną reklamą, ale on zacznie o tobie czegoś szukać, no to też dostanie informacje potwierdzające, że ty jesteś faktycznie tym, za kogo się kreujesz. I nie mam tu na myśli tego, że masz ładną stronę internetową, znaczy, to oczywiście też jest bardzo ważne, ale mam na myśli to, że na przykład właśnie nagrywasz filmiki na YouTube, gdzie dajesz jakąś merytorykę i to jest jakby do takiej wstępnej weryfikacji, do sprawdzenia, że faktycznie to, o czym gadasz, ma jakiś sens, ma jakąś wartość, dzięki temu ktoś się edukuje, to mu pomaga i to też buduje twój wizerunek specjalisty, kogoś, kto się po prostu na tym wszystkim zna. Więc ja nie lubię, bo jednak nagrywanie siebie jest takie, znaczy no okej, teraz się przyzwyczaiłem, że jest jakiś tam element całości, ale chyba ja nie jestem takim urodzonym YouTuberem, no ale robię to, bo widzę, jak dobry ma to efekt. Wiesz co, to jeszcze się chcę pochwalić jedną rzeczą. Chcę to powiedzieć, bo jak to teraz powiem, to będę musiał dotrzymać słowa i będzie można mi to wytknąć. Piszę książkę w ramach właśnie personal brandingu, czyli czegoś, co będzie potwierdzało wartość, taką, znaczy może potwierdzało taką ekspercką wiedzę, tak to nazwę. Myślę, że nie zarobię na niej jakiejś mega dużej kasy, chociaż myślę, że przynajmniej się zwrócą koszty, ale ta książka ma na celu właśnie jakieś pozycjonowanie się na rynku, tworzenie wizerunku. Oczywiście ona będzie super merytoryczna i będzie tam, to nie będzie książka na zasadzie patrzcie, jaki jestem fajny i mnóstwo coachowych rad, tylko to będzie super specjalistyczna, techniczna, taka mega merytoryczna książka, ale ja jakby myślę, że mogę tym szczerze powiedzieć, że to będzie książka, która ma uzupełniać jakiś tam mój wizerunek i kreować ten wizerunek odpowiedni w taki sposób, w jaki bym chciał i myślę, że ona będzie dopełniać to, że jak ktoś będzie szukał o mnie informacji, zobaczy, że ten koleś jest autorem książki, to w jakiś sposób to nadaje kierunek temu, nie?
A czy to było tak, że na początku sobie pomyślałeś, że napisałbym książkę i tak myślałeś sobie, czy jesteś takim bardziej pisarzem prozy, typu napiszesz sobie powiedzmy Pan Tadeusz, Wielki Powrót,
Big comeback.
Pan Tadeusz, Druga Krew,
Nie, nie.
jednak doszedłeś do wniosku, że no. Wybiorę taki temat właśnie, którym się zajmuję, taki biznesowy.
Nie, nie, nie. Wiesz co, pomyślałem, że właśnie nie chcę się zmuszać do niczego, bo jak zacznę się zmuszać do pisania jakiejś właśnie pięknej prozy, to nigdy jej nie napiszę, tylko napiszę coś, co wiem, że będę w stanie zrobić, że jakby chcę postawić przed sobą wyzwanie, które wiem, że będę w stanie zrealizować. I to będzie książka na temat tego, jak zbudować dom. I będzie ona kierowana bardziej nawet do osób prywatnych, niż do jakichś tam deweloperów. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał zrealizować swoją pierwszą inwestycję deweloperską, to też na pewno skorzysta na tej wiedzy. Więc to będzie taka techniczna książka, ale napisana ludzkim, normalnym językiem, bez używania nadmiernej ilości technicznych pojęć, że zwykła osoba, która chce sobie zbudować po prostu dom, nawet tak mówiąc wprost, ze szwagrem, weźmiemy dwie łopaty i będziemy kopać, to jak sobie tą książkę przeczyta, to na pewno chociażby nie popełni wielu kosztownych błędów, czy po przeczytaniu tej książki będzie miała w głowie jakiś taki obraz, mniej więcej w którą stronę iść, gdzie zaoszczędzić, jakie są lepsze rozwiązania, albo będzie mogła sobie porównać pewne rozwiązania. To będzie książka, która będzie kierowana do prywatnych osób, nie do deweloperów, które będą chciały sobie po prostu sprzedać mieszkanie i za tą kasę wybudować dom.
Okej, zobaczymy. W każdym razie, Łukasz, mamy ostatni dzień września. Zostało ci 6 godzin na to, żeby zapisać się na kurs, na klub, do klubu 555 Fryderyka Karzełka, czyli klubu ambitnych, młodych, silnych, przedsiębiorczych ludzi, którzy wstają o 5:55
Dzisiaj
i
wstaję o
łączą się
szóstej,
tam
no.
wszyscy ze sobą w bólu, wstając o tej porze, bo rozumiem, że nie zatrudniłeś żadnej asystentki.
Znaczy, wiesz co, przyznaję, że faktycznie mam te CV zgromadzone, ale no jest tyle pracy, że nawet nie miałem czasu, kiedy obdzwonić i umówić. Przyznaję faktycznie, że ja to zrobię, nie? Wstanę o tej 5:55. Może to mnie zmo... I mogę to powiem tak, to będę, może nie wstawał, będę się budził i jednym okiem jeszcze zaspany będę oglądał, co oni tam, o czym oni tam bardzo poważnym debatują. Może do momentu, aż nie zatrudnię takiej asystentki, co mnie zmotywuje do tego, że pewnie jutro już zaproszę pierwsze osoby na rozmowę.
Jutro to ty wstajesz o 5:55.
Ej, wstan, dobra. O, dobra, myślę, że takie publiczne deklaracje pomagają mi w motywacji. Zrobię to. Znaczy, w sensie, nastawię sobie budzik, żeby po prostu obejrzeć, co oni tam, o czym oni tam gadają.
No to odpalaj sobie, już przygotuj sobie linka, gdzie oni tam się
To jest
gromadzą,
codziennie?
bo tam musisz sobie odpalić kanał Fryderyka Karzełka.
Ale to jest codziennie?
No codziennie, nawet chyba w weekendy.
Codziennie wstają i co oni, o czym oni tam gadają?
No i nawet w sobotę, nie? Po piąteczku. Wstają wszyscy tam nawaleni po prostu, ale o 5:55 budzą się na 5 minut i idą dalej spać. Nie,
Ale
żartuję, żartuję.
byłoby śmiesznie, jakbym za tydzień powiedział, że tak mnie wciągnęło, że codziennie wstaję i słucham tych motywacyjnych mów,
No, to
chociażbym
prawda.
wątpię.
Byłoby śmieszne, naprawdę byłoby śmieszne. Ależ myślę, że takie ryzyko jest niewielkie.
Bo tam są tacy wyznawcy właśnie, tacy, że tutaj uwierzyliśmy w swoje siły i my teraz możemy wszystko i no.
No nie wiem, nie wiem, jakby się musiało zmienić moje nastawienie i życie, żebym wstawał o 5:50, bo no, ja jestem sobą i ja już wiem o tym, że mój chronotyp to jest właśnie taki. Ja nie lubię wstawać wcześnie rano, za to mogę do późna pracować i dobrze mi się w ten sposób pracuje. I mimo tego, iż wielu tych takich mentorów biznesowych i tego typu bzdury są ogłoszone, że tylko kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje i że trzeba rano wstawać, bo tylko tak się osiągnie sukces, bla, 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 bla. 1/4 ludzi to są sowy, czyli ludzie, którzy kiedyś w czasach prehistorycznych byli wyznaczeni do tego, żeby pilnować obozowiska, jaskini i tak dalej. Ktoś to musiał robić. Zresztą no przecież to jest bardzo mądre, nie? Bardzo ciekawy pomysł. Zawsze jakiś strażnik na warcie musi być. I jest taki właśnie chyba wykład na jakimś TEDxie, że jakaś kobieta właśnie mówi o tym, że nie ma co walczyć z takimi rzeczami, że trzeba się pogodzić, odpowiednio zarządzać swoją energią i tak sobie wyznaczać rytm pracy zgodnie z naszą z naturalną predyspozycją.
Kojarzę ten wykład? I też się w pełni z tym zgadzam, i też się przyznaję, że ja długi czas w to wierzyłem, że trzeba wstawać, że jak nie będę wstawał o 5, to nie osiągnę sukcesu.
Pozdrawiamy Pawła
I
Albrechta.
tak, czy w ogóle wszystkich tych coachów, Mateuszów, Grzesiaków i innych. I wiesz co, miałem bardzo długo takie poczucie winy, że jak wstawałem o 9, bo się przewracałem z boku na bok, to, że teraz jestem taki, wiesz, leniwy i w ogóle przez to, że wstałem o 9, to teraz już nic mi się w życiu nie uda. No właśnie aż do momentu, kiedy stwierdziłem, że tak naprawdę to, że czy ja zacznę pracę o 9, 10 czy 11 nie ma znaczenia, jeżeli pracuję nawet nie, że długo godzinowo, tylko po prostu efektywnie, bo to, że ktoś wstaje o 7 i pracuje od 8 do 16, gdzie połowę tego czasu scrolluje Facebooka, to wcale nie znaczy, że on dużo pracował. I też już z tym nie walczę. Oczywiście nie śpię codziennie do 13, bo też w sumie chętnie bym tak dał radę, ale wstaję w miarę nie męcząc się, nie? Czyli wstaję po prostu na przykład 7:30, 8:30 i jeżeli pośpię 15 minut dłużej, to się nic nie stanie. Najczęściej tutaj w biurze u siebie jestem 9:30, czyli jak sobie wstanę, wezmę prysznic, na spokojnie przyjadę, usiądę do komputera, jest 9:30, nie mam żadnych wyrzutów sumienia, że nie jestem tu punkt 8.
Jeszcze zapomniałeś o tym, żeby zjeść pączka na śniadanie.
Znaczy nie, to ja jestem tutaj 9:30, już po zahaczeniu o Lidla i zaczynam jeść pączki, oglądać lekkostronniczych, a pracę taką efektywną zaczynam gdzieś tam jeszcze chwilę później. Tylko, że zobacz, no teraz jak to nagrywamy, jest godzina 18, ty jesteś u siebie w pracy, ja jestem u siebie w pracy. No i jakby skończymy to nagrywać, ja dalej jeszcze będę co najmniej 2-3 godzinki sobie siedział i tutaj coś tam robił, nie? Więc też jestem takim gościem, który jakby nie ma dla mnie problemu pracować do późna i pójść spać właśnie nieco później, bo właśnie mam to, myślę, że przesunięte, nie? Tak, no nie wiem, ja myślę, że gdybym wstawał, zmuszał się, żeby wstawać o 6, już nie mówiąc o 5, i gdybym miał tak robić, że wstaję o 5 i najpierw godzinę czasu czytam książki, to chyba bym usnął przy tych książkach. I w ogóle pewnie bym się cały dzień czuł na maksa zmęczony i 3 kawy by mi nie pomogły, i pewnie moja efektywność byłaby dużo niższa. Dlatego też nie do końca rozumiem ludzi, którzy właśnie pracują, wiesz, tak na maksa w jakichś tam korporacjach, że tam pracują po 16 godzin. Ta efektywność jednak spada. I co z tego, że ktoś pracuje 16 godzin, jak realnie zrobił mniej niż ktoś, kto potrafi zarządzać swoją pracą i w 6 godzin tyle zrobi, nie?
Tak, dokładnie, bo jest taka zasada Parkinsona, nie tej choroby, tylko która polega na tym, że będziesz robił dane zadanie tyle czasu, ile sobie na nie wyznaczysz. Czyli jeśli, bardzo dobrym przykładem jest pisanie magisterki, masz cały rok na to, żeby sobie wybrać temat i napisać magisterkę i co robią studenci? Nic nie robią przez cały rok, na samym końcu potrafią napisać magisterkę w ostatnie 2 tygodnie. Pewnie zaraz się znajdą głosy, jakieś komentarze, że o, ja to napisałem w 5 dni. No i pewnie też tak jest. I chodzi o to, żeby sobie wyznaczać bardzo krótkie terminy na zrobienie danej czynności, a nie myśleć o tym, że mam na to jeszcze dużo czasu. I właśnie dlatego na przykład w wielu przypadkach sprawdza się prowadzenie na przykład 6-godzinnego dnia pracy, ponieważ wtedy pracownicy są bardziej zmobilizowani, zrobią pewne rzeczy szybciej i nie rozkładają tej całej wszystkich czynności na 8 godzin.
Tylko to chyba też kwestia tego, czy ci pracownicy pracują na efekt, czy pracują właśnie na, nie wiem, stawkę za godzinę, nie? Bo wtedy to mają mniejszą motywację. No ale tak, jak najbardziej. W sumie to jest nawet teraz taka myśl, że ja staram się gdzieś tam tak, staram się robić pewne rzeczy, wyznaczając sobie takie krótkie terminy, ale nie aż tak efektywnie, jak teraz, kiedy o tym powiedziałeś i teraz o tym myślę. I jak skończymy, to sobie muszę to zapisać i w moim notatniku, w którym mam listę zadań podzieloną na kategorie, może sobie dopiszę właśnie jakieś proponowane terminy, które wydają mi się nawet trochę nierealne, po to, żeby właśnie mój mózg działał w taki sposób, że okej, okay, to teraz to, teraz to, teraz to. Bo mam listę zadań podzieloną na kategorie, na projekty, no i one sobie tam są, te myślniki, ale może przetestuję taką opcję, żeby podkręcić sobie tempo.
O, jeszcze podam inny przykład. Moja mama jest nauczycielką w podstawówce. Pozdrawiam, mamo. I ona jest też taką nauczycielką, która nie boi się wprowadzać nowe rzeczy. I na przykład zaczyna od tego, żeby uczyć dzieci w podstawówce wystąpień publicznych. No bo to jest wciąż niedoceniana rzecz. W Stanach Zjednoczonych uczą tego od samego początku, właściwie zaraz po urodzeniu. Dziecko już się uczy występowania publicznie, nawet wtedy jeszcze, kiedy nie umie mówić. Natomiast, żarcik. Natomiast właśnie tak o mama mi opowiadała, że wyznaczyła dzieciom termin na to, żeby przygotowali swoje wystąpienia i za 2 tygodnie na lekcji polskiego, bo to jest język polski, tego przedmiotu uczy, że wtedy będą wygłaszali swoje wystąpienia. I prawie wszystkie dzieci były bardzo zestresowane. Była taka ciężka atmosfera, z tego co mi opowiadała. I ja jej poradziłem, właśnie opowiedziałem jej o zasadzie Parkinsona i powiedziałem, że 2 tygodnie terminu, 2 tygodnie czasu to jest duży termin, to jest duży czas. Przez 2 tygodnie to człowiek może, zwłaszcza dziecko w podstawówce, może zejść ze stresu na zawał. I powiedziałem, żeby ona raczej wyznaczyła 2 dni terminu na to, żeby oni się przygotowali i zrobili swoje wystąpienia. I później mi powiedziała, że rzeczywiście tak się stało i tak zrobiła, dała 2 dni dzieciom na przygotowanie się i wyszło rewelacyjnie. I w ogóle dzieci, które do tej pory nie przejawiały takiej zdolności czy w ogóle chęci do nauki, miały bardzo dobre wystąpienia i objawiły się właśnie tak z takiej zupełnie innej strony.
A czy myślisz, że przyczyną tego było to, że po prostu ten czas był na tyle krótki, że te dzieci nie miały kiedy się zestresować?
Tak myślę, dokładnie tak myślę.
Tak? Bo ja na przykład, jak sobie kojarzę swoje wystąpienia publiczne, na przykład ze studiów, to pamiętam, że nawet jak termin był odległy, to ja się nie stresowałem jakby do tego czasu, tylko ten stres był najintensywniejszy właśnie na przykład na dzień przed. I czy ja miałbym to wystąpienie właśnie pojutrze, czy za 2 tygodnie, to ten stres i tak byłby na chwilę przed.
Pewnie tak by było. Natomiast muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o rozprawy, to ja też tak mam, że jeśli mam, zbliża się ważna rozprawa dla mnie i myślę o tym i przygotowuję się przez 2 tygodnie, powiedzmy, to ten stres we mnie narasta. Natomiast jeśli by tak się stało, że ja się dowiem, że na następ jakby tak się stało, że następnego dnia już jest ta rozprawa, przypuśćmy, że klient do mnie przychodzi jednego dnia i mówi, że zostawia sprawę i chce, żebym ja był kolejnego dnia na jego rozprawie, to ten stres byłby zupełnie inny, byłby dużo mniejszy.
To bardzo ciekawe, to też tak gdzieś tam wyszedł poboczny wątek, ale to bardzo ciekawe, że właśnie stres potrzebuje czasu, żeby się rozpędzić.
Tak, myślę, że
No.
tak jest. Myślę, że tak jest. Ja już oczywiście brałem udział w wielu setkach, a może już nawet więcej niż 1000 rozpraw. Natomiast za każdym razem jest pewne takie napięcie. Ja już się z tym pogodziłem. Kasia Nosowska powiedziała, że mimo tego, że ona brała udział w tylu koncertach w swoim życiu z zespołem Hej, to ona za każdym razem umiera przed wyjściem na scenę.
Tak,
Więc ja
aż
już się
tak.
pogodziłem. Tak, czaisz? Taka osoba, taka gwiazda, która występowała na takiej ilości
No.
koncertów i scen, na tylu scenach. Ja się pogodziłem z tym i bardziej staram się zarządzać swoimi emocjami w ten sposób, że przekładam to bardziej na taką mobilizację, to mnie bardziej motywuje, żeby się dobrze przygotować, niż na to, żeby się stresować, na to, żeby się denerwować.
No, a nie jest tak, że powiedzmy, ty to może nazywasz stresem, a czy to nie jest tak, że to jest tylko jakieś takie lekkie, nie wiem, napięcie, albo może nawet, nie wiem,
Ekscytacja.
skupienie? Właśnie, no, ekscytacja brzmi jak coś takiego pozytywnego, ale czy to nie jest na przykład takie po prostu napięcie, które każe ci się maksymalnie skupić, skoncentrować? I to nie jest, negatywne, tylko takie neutralne.
Dokładnie tak staram się o tym myśleć, że to nie jest coś, z czym powinienem walczyć, tylko jakiś pozytywny sygnał, który coś dla mnie ważnego oznacza. I ja to staram się odbierać jako ekscytację, bo przecież ja nie muszę chodzić na rozprawy, nie muszę być prawnikiem. Ja sobie dobrowolnie wybrałem ten zawód i dobrowolnie go dalej wykonuję. Jakbym chciał zupełnie się takich rzeczy pozbyć, to bym wybrał sobie jakąś spokojną pracę, nie? Powiedzmy, remonty chodników. Natomiast ja świadomie, widocznie tak mam, że wybieram sobie coś, jakieś takie nowe wyzwania, nowe rzeczy, przy których będę czuł jakieś takie ekscytacje, jakieś lekkie napięcia i staram się to odbierać pozytywnie. Po prostu tak przeramować, nie? Przekwalifikować.
Znaczy myślę, że to, że masz żyłkę przedsiębiorcy, powoduje, że masz tą chęć tych wyzwań i właśnie nie postrzegasz tego w kategorii jako trzeba teraz stąd uciekać, tylko trzeba podjąć wyzwanie, no i się ciągle rozwijać. Znaczy to też jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że mimo tych właśnie setek, czy już nawet ponad 1000 rozpraw, że to nadal jest, nie? Że ja bym, że wydawało mi się, że to jest tak, że to już jest wtedy taka rutyna i taki spokój, że jakby, że się nic nie zmienia w głowie, ale jednak mimo wszystko coś tam wzrasta poziom.
Myślę, że to też wiele zależy od tego, że mi rzeczywiście zależy na tym, żeby świadczyć wysoką jakość obsługi klienta, żeby te rozprawy i wszystkie sprawy były prowadzone dobrze. Niestety jest wielu adwokatów, o tym trochę też mówiliśmy w ostatnim odcinku, jest wielu adwokatów, którzy sobie olewają sprawy, którzy niestety zdarzają się też oszustwa, kiedy po prostu biorą pieniądze i nie prowadzą sprawy w ogóle. Kiedy nawet powiedzmy, że pozew nie został wniesiony do sądu, albo kiedy ta opłata sądowa nie została wniesiona, tylko gdzieś ona trafiła tam do kieszeni. No niestety to się zdarza. I myślę, że tego typu osoby, tego typu prawnicy, to trzeba to nazwać wprost oszuści, to oni idą na rozprawy i nie stresują się tym, jeśli w ogóle się udadzą na rozprawę, bo olewają sobie i w ten sposób podchodzą do klienta.
A czy zdarzyło ci się obserwować w akcji na przykład młodego adwokata, takiego zaraz świeżo po aplikacji, gdzie widziałeś, że ten stres go zjada na tyle, że jednak, że on jest kompetentny, jest mądrą osobą, która na sucho, tak powiedzmy, byłaby w stanie wygłaszać świetne mowy, ale tak się zestresowała, że niestety no gdzieś to nie wypadło tak, jak sobie ta osoba planowała. Widziałeś kiedyś coś takiego?
Nie. Dlatego, że adwokat, młody adwokat, to już jest nawet, to już jest osoba, która ma za sobą dosyć wiele rozpraw na aplikacji, będąc na aplikacji. Więc jakbyś spytał o młodego aplikanta, no to tak. To po prostu to siłą rzeczy osoby, które zaczęły być na aplikacji i zaczęły chodzić na rozprawy, no to widać po tym dużo, dużo stresu. Ja też taki byłem i no, patrzę z taką sympatią po prostu.
Ale to się chyba właśnie wybacza i rozumie, nie?
Tak, dokładnie, dokładnie. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym podcaście. Dziękujemy Wam, widzowie, słuchacze, za Waszą uwagę. Zawsze mi to jakoś dziwnie brzmiało. Dziękuję za uwagę, ale no, niech tak będzie.
Nie, no brzmi okej. Dziękujemy za skupienie i wysłuchanie do końca. I standardowo zapraszamy do sprawdzenia naszych stron internetowych, linków w opisie. Zapraszamy do subskrybowania i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki.